I my budzimy się również z Państwem na krakowskim przedmieściu. Jest piękne majowe słońce. Mam nadzieję, że u Państwa również. No ale właśnie, czy to słońce pojawiło się wczoraj na Kremlu i jak to, co działo się wczoraj podczas zakończenia 78. rocznicy uczczenia, zakończenia 78. rocznicy wojny światowej działo się na Kremlu. O tym między innymi porozmawiamy z naszym gościem. Mamy już połączenie z panem kapitanem, pilotem Witoldem Sokołem, wykładowcą w Lotniczej Akademii Wojskowej. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry.
Jak pan ocenia wczorajszą defiladę, która odbyła się w Moskwie, która odbyła się na Kremlu?
Chyba to jest jedna z niewielu, których nie oglądałem. Spodziewałem się tego, że będzie to tak wyglądało. Jedynie dostałem tweeta, że to, co się pojawiło, to ciekawego, to historyczny czołg T-34. No i być może to stanowi takie podsumowanie tego, co tam się dzieje.
Czyli ten czołg jest symbolem czego?
Znaczy, ten czołg jest symbolem zwycięstwa w II wojnie światowej Rosjan nad faszystowskimi Niemcami, jak oni to określają. Historia tego czołgu to... No też jest dosyć wymowna, ponieważ Rosjanie okrzyknęli ten czołg najlepszym. Okazuje się, że on taki najlepszy nie był, tylko po prostu był najliczniejszy. To mniej więcej ma odzwierciedlenie i odniesienie do tego, co obecnie Rosjanie posiadają i co mają, którym się okrzykują to, że to jest najlepsze. Natomiast w gruncie rzeczy nie jest to takie aż dobre i ten diabeł nie jest taki straszny, jak Rosjanie go malują. Tutaj mam na myśli między innymi pociski Kinżał, jakieś takie zestawy, którymi atakowana jest Ukraina.
No właśnie, powiedział pan, wywołał pan do tablicy hipersoniczny rosyjski pocisk Kinżał. Co my wiemy na ten temat? Bo dostaliśmy, czy napłynęły do nas ostatnio informacje na temat tego, że został on zestrzelony nad Kijowem. No i co to by oznaczało? Mówi się właśnie o tym, że jest to jeden z najważniejszych, czy najistotniejszych pocisk hipersoniczny Rosji.
Zacznijmy od tego, że co to jest hipersoniczny? To jest pocisk, który osiąga prędkość większą niż pięciokrotność prędkości dźwięku, czyli Mach równe 5, to jest około 6000 kilometrów na godzinę, czyli jest bardzo szybki. Rosjanie podają, że ich pocisk Kinżał osiąga prędkość około 8, Mach 9. Taką prędkość, czyli to byłoby około ponad 3 km na sekundę, z taką prędkością ten pocisk przemieszcza się. W związku z tym wszystkie systemy antydostępowe, wszystkie systemy przeciwlotnicze są bezradne wobec tego pocisku, dlatego że jego prędkość stanowi jego atut. Jest bardzo ciężko przechwycić taki pocisk. Ja tutaj może posłużę się jakimś przykładem. To tak jakby chcieć przechwycić szybkiego motocyklistę, jadąc skuterem. On, ten motocyklista, zawsze ucieknie. Można wyjść mu naprzeciw, można starać się zderzyć, ale te dane, które przychodzą do zestrzelenia, są zazwyczaj opóźnione. No i cóż się okazuje? To ten pocisk był bardzo skuteczny i bardzo niebezpieczny, jeśli ścieraliśmy go ze starszymi systemami. Okazuje się, że jeśli Ukraina dostała współczesne, te najnowocześniejsze systemy przeciwlotnicze, no to można również zestrzelić ten pocisk. Czyli tutaj Rosjanie znowu tak jakby, no powiem wprost, oszukali co do możliwości tego pocisku. Wprowadzili może w błąd specjalistów, którzy też potwierdzali, zresztą ja sam czytając niektóre parametry, oczywiście te dostępne, sądziłem, że on będzie o wiele groźniejszy. Natomiast okazuje się, że systemy amerykańskie Patriot są w stanie poradzić sobie z tym pociskiem, czyli ten atut Rosjan w postaci pocisku Kinżał, ten straszak znowu legł gdzieś w gruzach.
To przypomnijmy, powiedział pan właśnie o systemie Patriot. Rozumiem, że jest on na tyle dostosowany, czy na tyle też jest po prostu systemem, który sprawdza się w bitwie i to on unieszkodliwił, rozumiem, pocisk ten hipersoniczny Kinżał, tak? Teraz nad Kijowem.
Oficjalne źródła podają, że to był system Patriot, natomiast nigdzie nie można znaleźć i podejrzewam, że nie znajdziemy na razie takich informacji, która wersja rakiety, czy to była najnowsza, czy to może była starsza, No tutaj niech Ukraińcy zostawią tak jakby dla siebie taką informację, bo to też jest forma białego wywiadu, czyli też dajemy pewną informację Rosjanom. Także nie wypowiem się, co to było, jaki to był pocisk, która wersja, czy to była PAK-3, PAK-2, jakie posiadają Ukraińcy, być może. Natomiast bardzo ogólnie powiedziano, że to był system Patriot. Ale nawet jeżeli to nie był system Patriot, to i tak jest sygnał do Kremla, że my mamy systemy, które pozwalają na zestrzelenie nawet tak nowoczesnych pocisków, jakimi dysponujecie.
No i teraz kolejne pytanie, kolejne obietnice, czy też zakładane scenariusze do Homla na Białorusi. W ostatnim czasie przybyła delegacja z Iranu. Wiemy, czy przynajmniej tak się domyślamy, celem tej wizyty było przeanalizowanie zarówno przez Moskwę, przez Mińsk i Teheran możliwości produkowania irańskich dronów kamikadze typu Szachid właśnie w komelskich zakładach radioelektronicznych. Jak pan ocenia te możliwości? No i w ogóle te drony kamikadze typu Szachid w wykorzystaniu w konflikcie na Ukrainie?
Drony Szachid są dronami, powiedzmy sobie, że to jest takie połączenie większej zabawki z ładunkiem wybuchowym z jakąś prostą elektroniką. One są powolne, ich prędkość jest około 200 km na godzinę, jednak nie sam pojedynczy Szachid jest niebezpieczny, natomiast użycie wielu Szachidów jest niebezpieczne, dlatego że następuje tak zwana saturacja przestrzeni powietrznej, czyli tych obiektów do zwalczenia nagle pojawia się kilkadziesiąt. W związku z tym my zapychamy tak jakby kanały celowania. To stanowi pewnego rodzaju zasłonę i wtedy można użyć innego uzbrojenia, droższego, bardziej skutecznego, bo tak czy inaczej my musimy zestrzelić to. Jeżeli pojawią się szachidy, one są w stanie wyrządzić krzywdę, zniszczyć obiekt dany, jeżeli go nie zestrzelimy. Natomiast Ukraińcy, zresztą każde państwo, posiada pewną ograniczoną tak jakby możliwość i liczbę zwalczanych w tym samym czasie obiektów. To jest niebezpieczeństwo tych dronów bardzo prostych w swojej konstrukcji. No i nie ukrywam, że no wręcz prymitywnych. Dlatego, że one się pojawiają, trzeba się nimi zająć i to odwraca naszą uwagę czasami od tego głównego uderzenia. Natomiast czy to będą skuteczne drony, to nie, mają na uwadze to, jak one są zbudowane, jaka elektronika jest tam użyta, jak one wyglądają, zresztą wiele zdjęć w internecie można znaleźć. No to jest dosyć prymitywne, to nie jest broń precyzyjna, ona w cel uderzy bądź też nie uderzy w ten wyznaczony cel, oczywiście może uderzyć w pobliżu, ale tak czy inaczej będzie absorbowała obronę przeciwlotniczą.
Ale to na pewno prawda. A jak pan jeszcze ocenia właśnie tę produkcję, która miałaby się pojawić na Białorusi? To na pewno usprawni dostarczanie tych dronów, jeżeli chodzi o ten konflikt.
No tak, bo tutaj tych szachidów podczas operacji takiej, podczas takiej akcji wystrzeliwania tych dronów, wystrzeliwania pocisków, takich szachidów wystrzeliwuje się, tak jak powiedziałem, kilkanaście, kilkadziesiąt, w związku z tym ich zużycie jest dosyć duże. I jeszcze jedna zaleta tego drona, to jest jego cena, on jest dosyć tani w porównaniu z uzbrojeniem. Nie orientuję się, nie chcę tutaj rzucać żadnej kwoty.
Ale jakieś widełki takie mniej więcej.
Powiedzmy sobie, że to jest 20% takiego Bayraktara czy jakiegoś bardziej wyspecjalizowanego drona. Nie porównując już na przykład do tego Kinjala, o którym rozmawialiśmy.
Ale mówimy o setkach dolarów, czy o tysiącach dolarów, czy o dziesiątkach tysięcy dolarów?
Tutaj możemy mówić o tysiącach dolarów. Tysiącach dolarów, dlatego że nawet takie drony, które są, powiedzmy, te kwadrokoptery, które są używane, takie zwykłe cywilne, one kosztują około 10 tysięcy złotych, więc to w przemnożeniu przez cenę dolara, no to jest kilka tysięcy dolarów. Także tutaj mówimy o tysiącach. Nie jest to skomplikowane, nie jest skomplikowana budowa tego Bayraktara. Tutaj jeszcze dochodzi do tego, że dochodzi sprawa napędu do tego Bayraktara, jakie silniki są stosowane. No, trudno jest mi powiedzieć, co oni tam włożą, żeby jeszcze tak jakby obniżyć cenę tego jednostkową tego sprzętu.
Bardzo dziękuję za to wytłumaczenie. Jeszcze na koniec, panie kapitanie, pytanie związane z tym, co coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, a wczoraj między innymi wybrzmiało na plenum Parlamentu Europejskiego. Mówię o wspólnej armii. Zapowiedź w Parlamencie Europejskim to rozwiązanie zaproponował Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, między innymi do której należy Platforma Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe, ale ta informacja, ta zapowiedź pojawia się coraz częściej. Ta wspólna Armia Unii Europejskiej. Jak pan patrzy na ten pomysł? Czy to jest dobre rozwiązanie? Jakie są plusy, a ewentualnie jakie minusy związane z taką przyszłością?
Powiem w ten sposób. Historia sojuszy do tej pory nie zna takiego tworu jak wspólna armia. Nawet sojusz NATO posiada odrębne armie. Każde państwo ma swoją armię. Układ Warszawski też posiadał odrębne armie. Nie było takiego czegoś takiego, że jest jedna armia i powiedzmy sobie w jednym oddziale jest kilka pododdziałów wielonarodowych. Tworzymy jednostki wielonarodowe. Zresztą u nas też się tworzy bataliony wielonarodowe. Trudno jest mi oceniać w tej chwili. Tutaj największym problemem takiej armii wspólnej jest zbieżność celu. Jeżeli mamy zbieżny cel, jeżeli chcemy wszyscy razem osiągnąć to samo i mamy ten sam interes w posiadaniu takiej armii, to będzie wszystko okej. Natomiast jeżeli którykolwiek z uczestników takiej wspólnej armii będzie chciał osiągnąć coś innego od reszty, no to wtedy pojawią się problemy i to moim zdaniem będzie generowało więcej problemów niż korzyści, ale to jest moje zdanie.
A to jest oczywiście pana zdanie jako praktyka, jako człowieka związanego z wojskiem, czyli dzisiaj jest to pomysł trudny do realizacji w dzisiejszej Unii Europejskiej w takim kształcie, jaki obserwujemy.
Tak, dlatego że podjęcie, a ja taki prosty przykład dam, strefy czasowe, zmieniamy czas, letni, zimowy. Prosta rzecz, gdzie podejmujemy chcielibyśmy podjąć decyzję, żebyśmy mieli tylko czas letni przez cały rok, nie? Proszę zobaczyć, jak długo trwa podejmowanie decyzji, kilka lat. I to jest dotyczy bardzo takiej nieważnej rzeczy, może to jest złe określenie. Natomiast tutaj byśmy mieli konieczność podejmowania bardzo trudnych decyzji. I co jeszcze bardzo ważne jest, to, że deficyt czasu. Armie muszą działać bardzo szybko i skutecznie. Tutaj nie możemy debatować, nie możemy zbierać Parlamentu Europejskiego, żeby podejmować decyzje i debatować nad tym kilka dni, tygodni czy miesięcy. To musimy podjąć decyzję w ciągu nawet czasami kilku minut, kilku godzin.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan kapitan Witold Sokół, pilot, wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy. Za kilka chwil naszym gościem będzie pani poseł Anna Siarkowska, poseł suwerennej Polski, chciałam powiedzieć Solidarnej Polski, bo od kilku dni nazwa została zmieniona. Porozmawiamy między innymi na temat tego, co dzieje się w parlamencie, ale już polskim, nie europejskim, chociaż również będziemy zahaczać o to, jakie plany ma Parlament Europejski, ale zanim to nastąpi, to zapolujemy na tygrysa.